Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy. Na początek o edukacji osób chorujących na cukrzycę, najpoważniejszym powikłaniem, stopa cukrzycowa.
Pacjent przychodzi z poparzonymi stopami, nawet od kominka po prostu, trzymając stopy przy kominku, nie wiedząc, że do tego doszło. Głównie mężczyźni mają zespół stopy cukrzycowej, a te stopy najczęściej ratują nam żony.
Zakończył się tydzień świadomości stopy cukrzycowej, ale akcja edukacyjna cały czas trwa.
Kończy się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. Specjaliści apelują, że warto się przebadać.
Nawet jeżeli przytrafi się to zakażenie wirusem HIV, to żeby oczywiście doczekać tej późniejszości, to trzeba mieć tą świadomość i iść się przetestować. Jeżeli chodzi o tą kulturę seksualną w naszym społeczeństwie, ona się diametralnie zmieniła.
Tydzień testowania potrwa do jutra.
Będzie o szczepieniach nastolatków przeciw HPV. Wciąż za mało osób się szczepi, a liczba chorych cały czas rośnie.
W kraju średniej wielkości, takim jak jest Polska, mamy około 10 codziennie przypadków zachorowań, między 6 a 10, z czego połowa niestety z tego powodu zginie.
O tym w drugiej części magazynu.
A na koniec obchody pełne łez i wzruszeń.
Najgorsze było trafienie do szpitala, bo lekarz mi powiedział, że za 2 dni czekamy po prostu na poronienie. I Antek jest takim ogromnym cudem, bo nikt nie wierzył, że po prostu się urodzi.
Świętowaliśmy Światowy Dzień Wcześniaka o małych bohaterach na koniec audycji.
A już za chwilę o poważnych powikłaniach w przypadku nieleczonej stopy cukrzycowej.
O choroba! Jak to się leczy?
Rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę, często nieleczona lub lekceważona, prowadzi do groźnych powikłań, gdzie ostatecznością jest amputacja stóp.
Za nami tydzień świadomości stopy cukrzycowej. Z tej okazji Wielkopolski Oddział NFZ-u wspólnie z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran zorganizował dla cukrzyków akcję bezpłatnych badań.
Na wszelki wypadek, żeby żona w przyszłości nie miała problemów. A choruję na cukrzycę już od przynajmniej 30 lat.
Czy miał pan świadomość o różnych powikłaniach?
Tak, a tym bardziej, że jeszcze kolega ma problem ze stopą cukrzycową i to taki ostry, że już obcięcie stóp grozi, także samemu się trzeba
zabezpieczyć. Następnie możemy również zbadać różnicę między ciepłem a zimnem, bo pacjenci też tracą niestety czucie temperatury i nie są w stanie nawet czasami wiedzieć, że to czucie stracili, bo się właśnie profilaktycznie nie badają.
Kamila Woźna, poradnia leczenia stopy cukrzycowej w Kościanie.
I jak to czucie temperatury tracą, no to mamy często takie powikłania w poradni stopy cukrzycowej, że pacjent przychodzi z poparzonymi stopami, nawet od kominka po prostu, trzymając stopy przy kominku, nie wiedząc, że do tego doszło. I no niestety muszę to powiedzieć, bo głównie mężczyźni mają zespół stopy cukrzycowej, a te stopy najczęściej ratują nam żony, bo zaobserwują, że coś się na tych stopach dzieje i wtedy ci pacjenci po prostu już do nas trafiają z powikłaniem, czyli już mamy wtedy owrzodzenie cukrzycowe na stopach i walczymy tak naprawdę o uratowanie tych nóg, żeby uchronić takiego pacjenta przed amputacją kończyny dolnej.
Czy pani jest pod opieką diabetologa?
Diabetologa, nie lekarza rodzinnego, który leczy tą cukrzycę moją od 1,5 roku.
Czy pani w ogóle została poinformowana o tym, że na przykład jednym z powikłań cukrzycy może być stopa cukrzycowa, że trzeba tutaj bardzo na to zwracać uwagę?
Czytałam o tym, tak, czytałam, ale wszystko w porządku. Pan doktor stwierdził, że na powiedzmy te 60 lat, no i u pani podolog też byłam. I też wszystko w porządku.
My jako Polskie Towarzystwo Leczenia Ran.
Dr Adam Węgrzynowski, poradnia leczenia stopy cukrzycowej w szpitalu imienia Raszei w Poznaniu.
Podchwyciliśmy tą akcję z takiej międzynarodowej grupy D-Food International. To jest grupa takich specjalistów, którzy się właśnie zajmują profilaktyką i edukacją w stopie cukrzycowej. W skali światowej nasza akcja w tej chwili jest unikatowa, dlatego że oni się bardzo skupiają na edukacji tych pacjentów. My poszliśmy o jeden krok dalej i wykonaliśmy u części pacjentów, którzy mają rozpoznaną cukrzycę, a jednocześnie nie mają rozpoznanej stopy cukrzycowej, a przynajmniej tak im się zdawało, wykonaliśmy u nich bardzo proste, szybkie badanie, które byśmy bardzo chcieli jakby promować wśród naszych kolegów, koleżanek, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, po to, żeby wychwytywać właśnie tego typu sprawy, jak z jakimi się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Przebadaliśmy
dużo
pacjentów. Oni wyszli z bagażem ogromnej ilości różnych wiadomości, o których sobie w ogóle nie zdawali sprawy.
Od dawna pan choruje na cukrzycę?
20 lat. Zaczęły mi się rany niegoić, w związku z tym wolę sprawdzić sobie, czy coś mi grozi, czy nie. zresztą sąsiad akurat ma problemy, już dwa palce mu obcięli właśnie, ma stopę cukrzycową, także ja tam wolę, jak to się mówi, nie drapać, nie dłubać, żeby nie było komplikacji jakichś.
Są to setki tysięcy pacjentów na skalę kraju.
Jakub Kluczyński, poradnia stopy cukrzycowej w Kościanie.
Z czego większość nie ma albo nie wie, gdzie się udać. Poradnia stopy cukrzycowej w Kościanie działa już około 8 lat, a i tak nieraz lekarze rodzinni czy nawet pacjenci nie mają świadomości o ich istnieniu. Dlatego chcemy wyjść do ludzi, mówić, że istnieje takie miejsce, żeby pomóc tym ludziom, aby nie dochodziło do amputacji, nie dochodziło do sytuacji skrajnych, ponieważ nieraz przychodzą pacjenci i my załamujemy ręce, ponieważ tutaj czas się liczy, ponieważ świadomość się liczy. Nieraz żona weźmie męża, bo już zmusi go, choć w końcu, bo ta osoba będzie ukrywać, ponieważ jest to temat wstydliwy, ponieważ ludzie się chowają z tymi ranami, ponieważ to brzydko pachnie. A my chcemy mówić o tym, żeby się ci ludzie nie bali, żeby wyszli do nas, żebyśmy my mogli im pomóc.
Nie mam ran na nogach, ale różnie to wygląda, więc ponieważ jest możliwość sprawdzenia, no to pragnę chociaż to zaliczyć, żeby wiedzieć, jak dalej postępować.
Z mojego doświadczenia, jeżeli pacjent do mnie zadzwoni i powie, że ma gorączkę, coś się dzieje i widzi, że na tej stopie jest coraz gorzej, to ja wiem, że ja muszę do niego przyjechać szybko i od razu, albo on do gabinetu, bo niestety, jeżeli ta wizyta nie jest w ciągu 2-3 dni, to właśnie wtedy może się skończyć niestety amputacją.
Wyglądała ta porada, jak to?
To znaczy, wie pani co, ja muszę iść do poradni stopy cukrzycowej. Takie mam zalecenia, bo mam po prostu tą stopę i muszę skorzystać z pomocy fachowca już bardziej.
Od dawna ma pani jakieś dolegliwości związane z tą stopą?
I nie wiedziałam, że mam stopę. Po prostu obtarłam sobie piętę, zrobiła się rana, no i się kiepsko goi. No i to przez cukry.
O nowotworach mówi się, stomii coraz więcej mówi się, natomiast o tym, że amputujemy zbyt dużo kończyn dolnych, nie tylko w Polsce, bo na całym świecie, nadal się nie mówi. A jak się nie będzie mówić, to ci pacjenci nie będą wiedzieli, gdzie mają się udać, co mają zrobić, jakie badania profilaktyczne powinni mieć wykonywane. Tak naprawdę większość tych pacjentów powinna te badania profilaktyczne mieć wykonywane raz na rok.
Problem cukrzycy z każdym rokiem narasta.
Rzecznik Wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
I w tej chwili około 200 tysięcy pacjentów w Wielkopolsce korzysta rocznie z różnego rodzaju świadczeń. Są to pacjenci, u których pierwszą zdiagnozowaną chorobą jest właśnie cukrzyca. Widzimy też coraz więcej amputacji. Co roku rejestrujemy od 130 do nawet prawie 200 takich dużych amputacji spowodowanych tylko cukrzycą.
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran apeluje, żeby w każdym województwie był oddział szpitalny, który zajmuje się leczeniem takich trudnych przypadków. No, mamy szczęście, bo mamy w Wielkopolsce taki oddział w Szamotułach, ale potrzeba ich więcej, zdecydowanie.
Listę specjalistycznych placówek leczenia stopy cukrzycowej można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
Akcja profilaktyka.
Kończy się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. Jest organizowany zawsze przed 1 grudnia, kiedy obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Tydzień testowania ma zwiększyć świadomość na temat korzyści płynących z wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HIV. Cały czas rośnie liczba wykrywanych zakażeń. Niewykluczone, że to efekt większej świadomości. W Wielkopolsce przez pierwsze 10 miesięcy tego roku sanepid odnotował 199 przypadków zakażenia HIV. 11 osób zachorowało na AIDS. W całym ubiegłym roku było 186 zakażeń i 18 chorych na AIDS.
Właśnie jeżeli chodzi o to testowanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, no niestety cieszy się bardzo małą popularnością. No, ludzie się nie testują. Beata Rutkowska z Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Poznaniu. Wydaje mi się, oczywiście to jest tylko moje takie domniemanie, że grupą, którą na pewno się testuje, to są kobiety w ciąży, tak? Bo one mają to zalecane przez lekarza ginekologa, robią to w czasie całej ciąży dwukrotnie, na początku ciąży i pod koniec ciąży. I to na pewno jest grupa, która się testuje. Potem z tego, co wiemy z informacji, które mamy z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, jest to też grupa mężczyzn, uprawiających seks z mężczyznami, którzy też dosyć często się testują, ale ogólnie wśród społeczeństwa, jak prowadzimy te działania edukacyjne, szczególnie wśród młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych, to niestety, jeżeli chodzi o, jak pytam się, czy ktoś kiedykolwiek w życiu wykonał test, No to niestety do góry dłonie nie idą, nie robił tego nikt. Nie, więc dane mówią, że jest chyba jakieś około 10% ludzi, które kiedykolwiek zrobiło test w kierunku zakażenia wirusem HIV.
No to mało.
A mało ze względu na to, nie wiem czy to jest ukierunkowane, wydaje mi się, że też taka troszeczkę niską świadomością i trochę bagatelizowaniem, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem HIV, w związku z tym, że no dzisiaj mamy bardzo dobre leczenie antyretrowirusowe. Dzisiaj osoba, jeżeli oczywiście podejmie się leczenia, to żyje na bardzo wysokim poziomie, żyje do późnej starości, normalnie funkcjonuje w społeczeństwie. Nawet wiremia wirusa jest tak niska, że jest, jeżeli wirus jest niewykrywalny, to równa się niezakaźny, oczywiście pod warunkiem, że jest on pod ścisłą kontrolą lekarzy i oczywiście bierze leki antyretrowirusowe. Ale to też nie można tłumaczyć, że ludzie się nie testują, bo się nie boją, bo to też chyba świadczy o tym, że jeżeli się nie testują, to też nie mają tej świadomości, tak? Bo żeby faktycznie doczekać tej późnej starości, nawet jeżeli przytrafi się to zakażenie wirusem HIV, to żeby oczywiście doczekać tej późnej starości, to trzeba mieć tą świadomość i iść się przetestować. Jeżeli chodzi o tą kulturę seksualną w naszym społeczeństwie, ona się diametralnie zmieniła. Dzisiaj jeden partner to już przeszło do historii, więc to rozluźnienie seksualne jest bardzo duże, a nie przekłada to się na ludzi w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, tak? Miejmy nadzieję, że chociaż jest na tyle wysoka świadomość społeczeństwa, że jeżeli są jakieś ryzykowne zachowania, to są kontakty seksualne z zabezpieczeniem, więc możemy tylko na to liczyć, ale to też różnie bywa.
Państwo zachęcacie, tak? Bo to jest
tak, my jak najbardziej od kilku lat, oprócz edukacji, którą robimy w kierunku profilaktyki HIV-AIDS, to również zachęcamy od kilku lat, są też takie kampanie, które są właśnie adresowane w tym kierunku, żeby zachęcać ludzi do testowania. W tym roku też była kampania adresowana właśnie, żeby zachęcić do testowania, więc myślę, że to też jest naszym zadaniem.
Świadomość testowania i tego, jak bardzo jest nam potrzebne, świadomość profilaktyki różnych chorób, szczególnie tych przenoszonych drogą płciową. Skupiamy się głównie na HIV, czyli właśnie na wirusie, który jest no jednak powszechny, bardzo ważna jest profilaktyka jego.
Rozumiem, że świadomości, żeby się testować, no nie ma wśród społeczeństwa, tak?
Myślę, że jest coraz większa, ale dalej nie jest taka, jaka powinna być. Dalej trzeba to rozwijać i jednak nie wszyscy są świadomi, a chcemy, żeby jak najszerzej ta wiedza szła, żebyśmy po prostu wszyscy byli bezpieczni.
Jest taki stereotyp też, że chorują, jeżeli już to młodzi, tak? Czy zarażają się, jeżeli już to młodzi, a to wcale nie jest tak.
Tak, to wcale nie jest tak. Tak naprawdę zgodnie z danymi takie dwa piki statystyczne widzimy zarówno wśród młodych osób, które dopiero wkraczają w czas po prostu inicjacji seksualnej, a potem tak mniej więcej około 50-60 roku życia. Więc zdecydowanie nie jest to infekcja, choroba zarezerwowana tylko dla młodych osób.
Co może zaskakiwać w przypadku tych starszych.
Tak, tak. Ale tutaj też trzeba pamiętać o tej profilaktyce.
Rozumiem, że w tej chwili wykrycie choroby nie oznacza śmierci od razu, bo wielu pewnie też tak ciągle jeszcze myśli.
Tak, oczywiście. Nie jest to w żaden sposób wyrok. Aktualnie mamy jak najbardziej leki, które możemy stosować i tak naprawdę jesteśmy w stanie żyć tak samo długo jak zdrowy człowiek, tylko musimy wiedzieć, że jesteśmy zakażeni, musimy się leczyć.
Jeżeli jeden test potwierdzi faktycznie wirus HIV, trzeba go powtórzyć? Jaka jest ta procedura?
Tak, standardowa procedura jest taka, że musimy ten test powtórzyć. Jeżeli robimy test z palca, to możemy powtórzyć jeszcze raz z palca, ale zawsze musi być jeszcze potwierdzenie z krwi żylnej.
Duża rola też, jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych, tak? Żeby oni tego pacjenta zapytali, czy kiedykolwiek pan robił
Myślę tak, że jeżeli chodzi o lekarzy podstawowej opieki, bo to są lekarze, do których trafiamy, jeżeli coś nam się dzieje w jakimś organizmie, to jest lekarz pierwszego kontaktu, to jest ten lekarz rodzinny, do którego trafiamy. I wydaje mi się, że lekarzy też by należało mimo wszystko uczulać, że jeżeli są objawy, które są jakieś nawracające, częste, żeby jednak mimo wszystko też jakiś wywiad przeprowadzić z pacjentem, czy miał jakieś ryzykowne zachowania, żeby ewentualnie rozważyć, że to też może być zakażenie wirusem HIV, żeby jednak skierować na ten test. Nie, oczywiście on jest dobrowolny, nie można tego zrobić obowiązkowo, bo to jest tylko pod zgodą pacjenta, ale myślę, że zachęcać można.
Dodajmy, Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV kończy się jutro. Czas na piosenkę, po niej kolejne tematy.
Znów pędzisz obok, bo jak inaczej może być? I wtedy powiesz słowo mi, którego data mija dziś. A teraz nie zadzwonisz, wiesz, nie zadzwonię też już nie. Będziemy oglądać The Walking Dead i Fałcie śpiewaj sam Alabama Shakes. Ja wiem, że kiedyś i tak będziesz szukał mnie. Nie mam na ciebie nic i muszę się oduczyć twoich objęć. Nie szuka cię tu nikt, no zęby cię porwało mnie zło, że znikniesz ciała. Już tak nie umiem, nie szukam.
się za sobą. Zaczynam coraz szybciej iść. Stajesz się historią, jak w pamiętniku stary wpis. A teraz nie zadzwonisz, wiesz, nie zadzwonię, też już nie. Będziemy oglądać The Walking Dead i bałci śpiewaj sam Alabama Shakes. Ja wiem, że kiedyś i tak będziesz szukał mnie. Nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć twoich objęć. Nie szuka cię tu nikt, na zęby cię porwało, nie złożę z nich niż ciała. Już tak nie umiem, nie szukam ciebie w tłumie. Kiedyś zrozumiesz, ja dobrze wiem, że już nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć, muszę się oduczyć cię. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć. Muszę się oduczyć, muszę się oduczyć cię. Nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć twoich objęć. Nie szuka cię tu nikt, bo zęby cię porwało, nie złożę z nich już ciała. Już tak nie umiem, nie szukam ciebie w tłumie. Kiedyś zrozumiesz, ja dobrze wiem, że już nie mam dla ciebie nic i muszę się oduczyć.
Magazyn na zdrowie.
Prawie co druga szkoła w Polsce dołączyła do programu szczepień przeciwko HPV. Coraz więcej rodziców chce szczepić dzieci, by uchronić je przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego. Ten wirus jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy, ale też gardła czy języka. W krajach zachodniej Europy poziom wyszczepienia przeciwko HPV sięga 70-80%. U nas w najlepszym roku przekroczył 30%. Dlatego od września trwa kolejna odsłona kampanii edukacyjnej realizowanej m.in. w szkołach.
Na zdrowie!
Ciągle namawiamy rodziców, żeby zdecydowali się na szczepienie przeciw HPV swoich dzieci.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Tym bardziej, że od 9 roku życia, kiedy to jest możliwe, do 18 roku życia można dzieci zaszczepić za darmo. I tak w przypadku dzieci od 9 do 14 roku życia te dzieci są objęte programem profilaktycznym i mogą zostać zaszczepione szczepionką, która jest 9-walentna lub szczepionką 2-walentną, co oznacza, że szczepionki te chronią przed 2 rodzajami wirusa lub 9. Z tym, że szczepionka 2-walentna chroni przed 2 typami wirusa, które są odpowiedzialne za ponad 90% zachorowań na raka szyjki macicy spowodowanych tym wirusem brodawczaka ludzkiego.
Szczepienia profilaktyczne dają efekty. Profesor Witold Kędzia jako przykład podaje Australię.
Miejscem na świecie, gdzie profilaktyka patologii szyjki macicy, raka szyjki macicy odniosła niebywały sukces, jest Australia. W Australii szczepi się przeciwko HPV nastolatki już od 2008 roku, a u nas zaczęliśmy 2023-2024, czyli mamy dosyć duże spóźnienie. W Australii wykonuje się badania przesiewowe oparte głównie o testy HPV. I w tej chwili według danych epidemiologicznych, po tych 20 czy tam kilkudziesięciu latach właśnie takiej profilaktyki opartej o szczepienia nastolatek, oczywiście kobiet aktywnych płciowo też, ale nastolatki mają pewność, że jeżeli jest to osoba między 9 a 15 rokiem życia, to zdecydowana większość tych szczepień zostanie zaaplikowana osobie nieaktywnej płciowo, czyli HPV negatywnej, ponieważ większość tej populacji jeszcze nie rozpoczęła współżycia. Więc wracając do tej naszej Australii, taki sposób profilaktyki doprowadził do tego, że w roku 2030, to jest za 5 lat, zachorowalność na raka szyjki macicy w Australii spadnie poniżej 4 przypadków na 100 tysięcy na rok. A to jest cel WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, która postawiła jako cel satysfakcjonujący i osiągalny. W 2060 roku Australijczycy nie będą rozpoznawać, wykrywać i rozpoznawać raka szyjki macicy, ponieważ zachorowalność spadnie poniżej jednego przypadka na 100 tysięcy na rok.
Szczepienia w Polsce są adresowane zarówno do dziewcząt, jak i chłopców.
Widzimy, że roczniki 2010-2011, czyli te, które mogły się szczepić zaraz po wprowadzeniu programu, kiedy o szczepionce było głośno, kiedy bardzo intensywna kampania informacyjna została przeprowadzona, w tych rocznikach zaszczepiło się ponad 30% dzieci z każdego rocznika. Najwięcej szczepionek przeciw HPV podano w Poznaniu i powiecie poznańskim. No natomiast najgorzej wypada południe Wielkopolski, Koło. Ze szczepienia można skorzystać, umawiając się na wizytę w przychodni lekarza rodzinnego przez internetowe konto pacjenta. Można również skorzystać z aplikacji Moje IKP lub bezpośrednio w przychodni lekarza rodzinnego. W tej chwili z programu profilaktycznego mogą skorzystać dzieci od 9 do 14 roku życia, natomiast lekarz rodzinny może wystawić receptę na szczepionkę dla dzieci powyżej 14 roku życia do 18 i taka szczepionka jest bezpłatna. Można ją odebrać w aptece, wrócić do lekarza rodzinnego i tam już za darmo również się zaszczepić.
Lekarze szczepienia przeciwko HPV zalecają także dorosłym kobietom.
W ramach tej diagnostyki zaleca się szczepienie praktycznie w każdym wieku. Nastolatki 9-15, ale jest grupa osób starszych, dla których szczepienia również są dedykowane. Na przykład pacjentka ma lat 40. Wstępem do tego szczepienia na pewno jest wykonanie co najmniej cytologii płynnej, a możemy też wykonać test na obecność HPV. Jeżeli cytologia płynna jest prawidłowa, a jeżeli dodatkowo HPV jest ujemny, to ta pacjentka powinna zaszczepić się trzema dawkami i ona dostanie taką samą promesę bezpieczeństwa jak ten nastolatek, mimo że była aktywna płciowo. Więc szczepionka nie jest wyłącznie dla nastolatków. Ja mam nadzieję, że Wielkopolska będzie drugą Australią, może nie taką dużą, mniejszą, może trochę gorszym klimatem, ale jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, chcielibyśmy naśladować. Szczególnie, że no mamy świetne tradycje tutaj, świetne tradycje, a świadomość jest wysoka, ponieważ byliśmy w czołówce na przykład regionów, które szczepiły przeciwko HPV nastolatki. Mówię o programach samorządowych.
2 grudnia w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla nauczycieli dotyczące szczepień przeciwko HPV.
Na zdrowie!
To dzieci, które swoją historię zaczęły z wyzwaniami, ale też ogromną wolą życia. Za nami obchody Światowego Dnia Wcześniaków. W klinice Przypolnej w Poznaniu, gdzie rodzi się ich najwięcej, spotkali się rodzice tych małych bohaterów.
Dla rodziców była to okazja, by podziękować personelowi szpitala, zdobyć dodatkowe informacje, ale też poczuć, że nie są sami.
Trafiłam do szpitala w 22 tygodniu ciąży z stanem przedrzucawkowym. Lekarz mi powiedział, że za 2 dni czekamy po prostu na poronienie. I Antek jest takim ogromnym cudem, bo nikt nie wierzył, że po prostu się urodzi. Urodził się mając 700 gram, spadł od razu do 650 gram w 30 tygodniu. Później lekarz też właśnie powiedział, że z punktu medycznego Antek nie powinien w ogóle istnieć i to jest po prostu ogromny cud.
Dogania pewnie szybko swoich rówieśników?
Już dogonił, mając 1,5 roku. Rozwija się dobrze, chodzimy na rehabilitację, na różne zajęcia sensoryczne, ale tak naprawdę już wszystko jest dobrze.
Helenka, 22 tydzień ciąży, 510 gramów.
Córka urodziła się w zasadzie zupełnie na granicy przeżywalności. 22 na 23 tydzień ciąży, no to rzeczywiście wcześniaki urodzenia na takim etapie no, praktycznie miał 0% szans na przeżycie. No ale w przypadku Helenki jest to o tyle ciekawy przypadek, że ta opieka personelu i te działania, które były na bieżąco jakby podejmowane i różne inne czynniki, które się na pewno też na to złożyły, no spowodowały, że córka w zasadzie dzisiaj to tych jakby problemów takiego skrajnego wcześniaca w ogóle u niej nie widać. No, aktualnie córka ma skończone 2,5 roku, bardzo ładnie się rozwija. W przyszłym roku córka normalnie pójdzie już do przedszkola, będzie uczęszczała z rówieśnikami, jest bardzo dobrze.
W tym 23 tygodniu, no, gdyby ciąża miała trwać dalej, to jeszcze kilkanaście tygodni w łonie matki powinno spędzić takie dziecko.
Profesor Tomasz Szczapa, kierownik 2 Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Co oznacza, że ono jest absolutnie nieprzygotowane do samodzielnego funkcjonowania. funkcjonowania w warunkach pozamacicznych, bo to, co jest krytyczne dla jego przeżycia, to jest to, że nie jest prawidłowy sposób wykształcony układ oddechowy, płuca są niedojrzałe, struktury odpowiedzialne za wymianę gazową nie są w prawidłowy sposób jeszcze wykształcone, niedojrzały jest układ krążenia, bardzo jeszcze słabo wykształcony i bardzo wrażliwy na uraz jest też ośrodkowy układ nerwowy, także właściwie ze strony każdego układu występują zagrożenia związane z występowaniem powikłań.
Nic nie wiedzieliśmy. Polna nauczyła nas wszystkiego. Od A do Z. Od obsługi dziecka po kurs ratownika medycznego, który wytłumaczył wszystko, jak pomagać maluszkom i troszkę większym, po panie laktacyjne, które po prostu na każdym kroku wspierały. Więc wszystko tutaj. Oliwka troszkę zaskoczyła nas swoją obecnością dużo, dużo wcześniej. Przyszła 3 miesiące wcześniej, więc no nie byliśmy gotowi. No nie ma się co czarować.
To było takie zaskoczenie, że ona pojechała po prostu na doraźne badania, ale to miało się zakończyć nocką w szpitalu i po kolejnym wyniku miała zostać po prostu odebrana, a tutaj się okazało, że wróciły dwie dziewczyny.
Tak, i to dopiero po jakimś czasie.
Oliwka, urodziłaś się w 6. miesiącu. Ile ważyła?
1460. Goni. No w tej chwili dopiero zaczęła mówić, ma 3 lata, więc tutaj w tej sferze mocno działamy.
Zaczęliśmy chodzić, jak mieliśmy dopiero 2 lata, teraz dopiero mówienie, ale no postępy są systematyczne, ale troszeczkę wolniejsze, ale gonimy. Także do przedszkola chodzimy, do normalnej grupy.
Natalka ma ile?
14 miesięcy, a no urodziła się w 34 tygodniu i 3 dni. Tutaj dziewczyny na tym oddziale neonatologicznym drugim, one wszystkiego nas nauczyły, także wszystko co się działo, co tam po kolei wszystko było, to wszystko byliśmy uczeni, także tutaj no, opieka była super.
Córka spędziła prawie 5 roku w szpitalu, ale miała tak wspaniałą opiekę. My z tematem wcześniactwa w zasadzie nie mieliśmy żadnej wiedzy na ten temat. Wiedzieliśmy ogólnie, że są dzieci, które z jakichś względów rodzą się przed czasem. Na początku był to po prostu szok, nie byłam kompletnie na to przygotowana, ale wsparcie i też takie psychologiczne, które otrzymałam i tutaj właśnie w szpitalu spowodowało, że no jednak no stwierdziłam, że nie, no urodziłam dziecko, no muszę być przy nim.
Już od ładnych kilku lat staramy się na to stawiać, że ci rodzice się będą lepiej na tym oddziale czuli, włączać ich do opieki nad dzieckiem. To jest tak zwana koncepcja opieki skoncentrowanej na rodzinie. Olbrzymia zmiana w stosunku do tego, co chociażby było nawet jeszcze kilkanaście lat temu, gdzie rodzice byli osobami odwiedzającymi swoje dzieci, a teraz oczywiście odwiedzają, ale staramy się ich, tak jak tylko jest to możliwe, na ile oni są gotowi w opiekę nad dziećmi, czyli promujemy kontakt bezpośredni skóra do skóry, kangurowanie również takich najmniejszych dzieci, które wymagają wentylacji mechanicznej. Rodzice przy inkubatorach czytają bajki. Zarówno te dzieci mogą czuć się lepiej zaopiekowane, jak i rodzice lepiej sobie radzą z tym problemem. I są już na to dowody z badań, które między innymi my prowadziliśmy, że chociażby ryzyko depresji u takich rodziców, u których ta bliskość jest większa, jest mniejsza. Także to są olbrzymie korzyści.
To, co bym chciała powiedzieć, jeżeli się przydarzy którejś mamie taka sytuacja, to żeby się nie poddawały, bo ta obecność, myślę, że to bardzo dużo daje dla rozwoju dziecka. Bardzo wielu specjalistów podkreśla to, że widać po prostu, że ta bliskość mamy jednak była. Mąż też starał się co drugi dzień być chociaż na chwilę w szpitalu. Córka mogła być, nie wiem, w domu na przykład kilka osób. Jak tata zabrał głos, ona wiedziała, że to jest tata. Kręciła się, szukała, mimo że ona miała tak naprawdę 5 roku i to w sumie takie oszukane 5 roku, no bo wiadomo, że 4 miesiące trzeba by było jej odjąć. Także ojcowie właśnie, żeby się też nie bali, żeby uczestniczyli w tym, żeby kangurowali, bo to naprawdę bardzo dużo daje właśnie dla rozwoju, dla takiego spokoju.
To wszystko w tym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Ten, jak i poprzednie można odsłuchać na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. A za tydzień kolejne nowe informacje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.